Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Portal społecznościowy Facebook usuwa profil polskiej partii politycznej. Czy to wpływ na przebieg debaty publicznej w Polsce, czy może po prostu prawo firmy do usuwania tych, z którymi się nie zgadzają? Jest środa, 19 stycznia, przed mikrofonem Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Na temat zablokowania profilu Konfederacji porozmawiam za chwilę z posłem tego ugrupowania i zarazem wiceprezesem partii Korwin Arturem Dziamborem. Następnie przyjrzymy się debacie historycznej w Niemczech, oto bowiem niemiecka historyk w wywiadzie dla Der Spiegel mówi o polskich stratach powstałych w wyniku II wojny światowej. Głos ten pojawia się w kontekście polskich oczekiwań reparacyjnych. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
A już teraz w Magazynie Zachodnim Radia Poznań wiceprezes partii Korwin i zarazem poseł Konfederacji Artur Dziambor jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Panie Pośle.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
No Panie Pośle, co się stało z Waszym profilem? Bo nawet dzisiaj próbowałem wejść, dowiedzieć się, nad czym Państwo aktualnie pracują, a to jak wiemy, strony na Facebooku nie ma, informacji bieżących zero. No, zniknęli nam Państwo troszkę.
No to nad czym obecnie pracujemy, zapraszam serdecznie do sprawdzania profili naszych posłów. Natomiast.
No to bym musiał skakać z profilu na profil, tak?
A jednak. Niestety, ale na szczęście tego dużo nie ma, nas jest tylko 11, więc nie jest to aż takie trudne, ale tak to oczywiście pół żartem. No, prawda jest taka, że oczywiście profil Konfederacji zniknął z Facebooka. Na chwilę obecną wygląda na to, że bezpowrotnie.
No dobrze, ale podano oficjalny powód, dlaczego Państwa profil został zablokowany?
Oficjalnie Facebook napisał, że dlatego, że łamaliśmy zasady społeczności, czyli regulamin, który Facebook ma. Tymczasem prawda jest taka, że tego regulaminu nie łamaliśmy, co pokazaliśmy na jednej z konferencji prasowych, no ale Facebook pozostaje tutaj całkowicie obojętny na tego typu dyskusje. Tam zresztą nie ma takiej możliwości, żeby jakoś zareagować nawet na rzeczy, które Facebook blokuje albo banuje wedle własnego uznania.
Bo tam nie ma dyskusji, prawda? Jest tylko i wyłącznie komunikat o tym, że została strona zablokowana, że jest to niezgodne z zasadami społeczności. No i właściwie tyle, prawda?
W przypadku blokady strony to nawet nie ma możliwości dostać informacji, że strona została zablokowana, tylko ta strona po prostu nie istnieje z punktu widzenia administratora. Ona się nie pojawia na liście stron administrowanych. Natomiast z punktu widzenia właściciela strony, gdzie na profilu pojawił się jakiś wpis jeden, który został zablokowany przez tą ich cenzurę, to tutaj możliwość jest. To znaczy sytuacja jest taka, że Facebook informuje, zlikwidowaliśmy ten wpis, ponieważ uznaliśmy go za na przykład fake newsa albo w jakiś sposób łamiącego zasady społeczności, czy się zgadzasz z naszą opinią? I tam jest tylko tak, nie. No i no można kliknąć nie, po czym oni piszą, dziękujemy za wydanie opinii. I na tym się kończy dyskusja. Ja mam taką sytuację na moim prywatnym profilu, znaczy prywatnym, politycznym moim profilu. We wrześniu wrzuciłem zdjęcie z konferencji prasowej panów ministrów Kamińskiego i Błaszczaka. To była ta słynna konferencja, gdzie oni pokazywali, co imigranci tam białoruscy mają na telefonach. Wrzuciłem zdjęcie i oczywiście tam dopisałem taki komentarz, że są takie zdjęcia, które pozostaną z politykami do końca życia. Oczywiście to było odpowiednio ocenzurowane, a Facebook mi to i tak ponownie, jeszcze bardziej mi to ocenzurował i od tej pory mam shadow bana na Facebooku. Shadow ban polega na tym, że jak ja mam tam prawie 90 tysięcy obserwujących, no to co ja piszę dociera może do 1/5 tego, co faktycznie mogłoby docierać, bo Facebook ogranicza dostęp do moich wpisów.
Ja tak może wyjaśnię w kilku słowach, bo w Magazynie Zachodnim podejmujemy tematykę wydarzeń na świecie, ale też relacji takich globalnych, które jednak mają wpływ na to, co dzieje się u nas. No i bez wątpienia chyba można uznać, że zablokowanie profilu społecznościowego jednej z partii, no i to partii, która no, zasiada w parlamencie, więc ma swoich wyborców, została wybrana głosami wyborców w demokratycznym procesie, no to jest chyba jednak ingerencja w demokrację, jak pan uważa?
Nie, no jest i to właśnie dlatego my się temu jakoś mocno sprzeciwiamy, bo gdy wiele lat temu była dyskusja, ile może Facebook, to ja mówiłem, że może bardzo dużo, bo jest prywatną firmą, więc może sobie pozwolić na pewne ruchy. Jak było tak, że Facebook właśnie shadowbanował mój profil, no to się z tego bardziej nabijałem. Ja pisałem, że tam shadowban się dobrze czuje, więc pozdrawiam serdecznie, tam lecimy dalej, tak? Jak zablokowali profil Korwina Mikke, który miał 800 tysięcy polubień i obserwujących, no to wtedy też nie robiliśmy jakiegoś wielkiego wielkiego rabanu. Po prostu stwierdzaliśmy, że to jest niedozwolona cenzura, której nie powinno być, ale nie podnosiliśmy tutaj kwestii jakiejś właśnie, powiedzmy, wielkich wydarzeń zwalczających demokrację w Polsce. Tymczasem zablokowanie profilu partii politycznej, która miała 670 tysięcy obserwujących na 18 milionów użytkowników Facebooka w całej Polsce, największy profil partyjny. Poza tym już nawet te liczby nie są ważne. Ważne jest to, że jest to partia polityczna, która bierze udział w demokratycznym procesie. I to, że ta partia polityczna wybrana przez Facebooka nie ma prawa przedstawiać swoich poglądów na profilu, który ma na przykład w Polsce Polska Partia Komunistyczna, jest czymś, co uznajemy za oczywistą ingerencję w polską demokrację obcej firmy, obcego kapitału, obcej korporacji, która pozwala sobie na to, żeby uczestniczyć w dyskusji politycznej jako cenzor. To samo stało się z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, przypomnę tylko, chociaż już po wyborach prezydenckich, ale jeszcze wciąż z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszym człowiekiem na świecie.
Panie pośle, no dobrze, ale Konfederacja walczy przecież o to, żeby była pełna swoboda, brak ograniczeń dla prywatnego biznesu. No złośliwi mówią tak, macie swój prywatny biznes, no i macie swój brak ograniczeń. No i czy to nie jest trochę tak, że dostaliście cios, który jest konsekwencją waszych własnych postulatów?
No nie w przypadku Facebooka, ponieważ Facebook nie jest takim prywatnym biznesem, jaki byśmy mogli sobie porównać do, nie wiem, piekarni. Facebook jest monopolistą na rynku sieci społecznościowych.
Ale to też jest prywatny biznes, prawda? Państwo ale walczą o to, żeby nie było kontroli, żeby biznes mógł działać maksymalnie swobodnie. No to działa maksymalnie swobodnie.
No i musi przestrzegać prawa. Musi przestrzegać prawa, u nas cenzura prewencyjna jest niedozwolona. Jeżeli nie łamaliśmy żadnych zasad społeczności, czyli zgodnie z umową, którą się tam podpisuje na rejestrowaniu profilu, posługiwaliśmy się tym portalem, no to wszystko jest w porządku, nie łamaliśmy w żaden sposób prawa.
Oni twierdzą, że łamaliście.
Tak, oni twierdzą na przykład, że jednym z fake newsów było po prostu wstawienie wypowiedzi jednego z profesorów medycyny, który występował w Polsacie i my wzięliśmy część jego wypowiedzi i wrzuciliśmy do siebie na profil. Oni twierdzą też, że na przykład zdjęcie, które wrzuciliśmy z protestów w Rumunii, nie odbyło się w Rumunii, tylko w Rumunii i dlatego zostało zablokowane.
Jak? Było. Czyli co? Że nie odbyło się w Rumunii, tylko w Rumunii? Nie bardzo rozumiem.
Tak, dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Było tak, że my wrzuciliśmy zdjęcie z protestu w Rumunii, po czym oni wpisali, że to zostało zweryfikowane jako fake news, ponieważ to wydarzenie się odbyło tak naprawdę w Rumunii. No naprawdę, takie coś było. My to prezentowaliśmy na konferencji prasowej i tak jak mówię, nie ma od tego odwołania. Nie można napisać wy barany, przecież tam jest napisane Rumunia, o co wam chodzi, tak? Tylko można napisać tak, nie, zgadzam się. Tak, więc nie ma za bardzo dyskusji.
Panie pośle, mam cytat tutaj. Podjęliśmy decyzję, iż jako koło poselskie Konfederacja, chcąc komunikować się z naszymi wyborcami i sympatykami, uruchamiamy oficjalny profil na Facebooku. To nie znaczy, że partia Konfederacja rezygnuje ze starań, by odzyskać swój profil, tak mówił Krzysztof Bosak. No i nowy profil też wam zablokowali.
Tak, byłem obok, bo byłem na tej konferencji prasowej.
Ale powód jest ten sam? Znaczy, ja pytam, bo jeżeli to jest nowy profil, jeżeli to jest nowo założony profil koła poselskiego, no to chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, nie zdążyliście nawet chyba napublikować tych fake newsów.
No i właśnie dlatego twierdzimy, że to jest akcja polityczna, a nie żadna tam związana z tym, że my łamaliśmy zasady społeczności. To jest oczywista bzdura. Rzeczywiście jest tak, że jest partia Konfederacja, która ma swój byt i jest koło poselskie Konfederacji. Dotychczas nie musieliśmy korzystać z takich środków, ale w związku z tym, że Konfederacja jako partia polityczna została zablokowana, no to my w gronie 11 posłów stwierdziliśmy, że troszkę szkoda, że będziemy musieli korzystać tylko z naszych profili, które są łącznie mniejsze razem niż ten jeden profil Konfederacji był i warto byłoby założyć po prostu profil, który byłby konfederacyjny, ale mówił tylko o posłach i tak też ja mówiłem na tej konferencji prasowej, że to będzie profil, na którym będziemy zbierali wszystkie wypowiedzi i działalności naszych posłów, bo koło poselskie to będzie, a nie partia Konfederacja. Dotychczas traktowaliśmy to bardzo szeroko, także ktokolwiek z Konfederacji był tam pokazywany. Ten profil pożył parę godzin, mimo to, że nie zdążyliśmy tam nic wrzucić, poza zaproszeniem do obserwowania, to wciąż pożył parę godzin. Nawet później się pojawił taki profil humorystyczny, to się nazywało partia, której nazwy nie wolno wymawiać. To zostało założone przez jakichś sympatyków, my tam troszkę pomogliśmy w tym, żeby to się wypromowało i ten profil również spadł.
Czyli to już trzeci, tak? Czyli to już trzeci.
Tak, i ten profil również spadł z Facebooka, dlatego że no, ktoś wymyślił, mimo to, że tam nic nie było, tam były memy i to jeszcze całkiem fajne memy, to ten profil również spadł z Facebooka, dlatego że widocznie gdzieś poszła informacja, że to jest profil Konfederacji. Tymczasem funkcjonują na Facebooku profile Konfederacji, które nie są oficjalnymi profilami, tylko pozakładane są przez kogoś tam i my w żaden sposób nie bierzemy udziału w pokazywaniu tych profili. No trudno, no dzieje się tak, Facebook właśnie sobie pozwala na taką cenzurę. Jedyne, co my możemy zrobić, to po prostu domagać się przywrócenia tego, wprowadzić ewentualnie ustawy ograniczające takie cenzorskie zapędy tej firmy, która funkcjonuje troszkę ponad prawem, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest ustawa 230, która mówi o tym, co może portal społecznościowy, co może strona internetowa robić ze swoimi użytkownikami. I tam faktycznie w Stanach Zjednoczonych ma troszkę lepiej. Donald Trump próbował
sam
to powstrzymać.
Pan wspomniał właśnie o tej sytuacji z Donaldem Trumpem. Tam też istnieje ten problem. No jeżeli portal społecznościowy, bo to chodzi akurat o Twittera, bo to bodajże Twitter zablokował konto prezydentowi, urzędującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, czyli urzędującemu prezydentowi najpotężniejszego państwa na świecie, no według różnych kryteriów można by było jeszcze tam dyskutować, ale no powiedzmy, że najpotężniejszego państwa na świecie nadal, no to tutaj jest chyba dość realne zagrożenie dla samego procesu demokratycznego, no tego, żeby wyborcy mieli swobodny dostęp w ogóle do informacji, do zróżnicowanego spektrum poglądów, które mogłyby być prezentowane za pośrednictwem są właśnie tych portali społecznościowych.
No tak, szczególnie w tym przypadku, w którym my się tutaj posługujemy, to znaczy w przypadku covidowym, gdzie no, zeszłoroczne fake newsy są dzisiejszą prawdą. Prezydent Donald Trump miał sytuację taką, że w maju 2020 roku Twitter zaczął oznaczać wszystkie jego wpisy covidowe jako fake newsy. Wtedy zaczął tam, wydał swoje rozporządzenie, które miało zmieniać, dopisać kolejny punkt do ustawy 230, które ograniczają możliwości cenzorskie dla tych portali społecznościowych, ponieważ no, jest coś nienormalnego w tym, że istnieje sobie taki Twitter czy Facebook i jak ktoś napisze coś, z czym się właściciel Twittera czy Facebooka ideowo nie zgadza, to ten ktoś zostaje z tego portalu wyrzucony albo banowany. Skończyło się to niestety źle, nie dla Twittera, tylko się to skończyło źle dla normalności, to znaczy właśnie tak jak pan powiedział, Twitter zakończył funkcjonowanie Donalda Trumpa na tym portalu.
No i pokazał swoją siłę.
Tak, no właśnie, to się okazało, że właściciel Twittera jest potężniejszy od najpotężniejszego człowieka na świecie. Dlatego Donald Trump teraz za miesiąc zakłada swój własny portal.
Choć powiedzmy sobie szczerze, którego kadencja akurat się kończyła, więc wszyscy
tak, to już było po wyborach.
Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzieliśmy, że tak jakby te stery niedługo opuszczą jego ręce. Dobrze, ja chciałem jeszcze zapytać o ten projekt ustawy. 50 milionów złotych. 50 milionów złotych za naruszanie zasad demokratycznej debaty. Konfederacja z wnioskiem o tak poważne karanie przedsiębiorców, no to jednak coś nowego. No ale rozumiem, że wyzwanie też jest dosyć istotne, tak?
No panie redaktorze, no to jest tak jak kara śmierci. Jak ona istnieje w prawie, to wtedy mordercy się boją, że mogą przypadkiem ją dostać. Jak ma istnieć jakaś kara, to ta kara musi być dotkliwa, żeby było wiadomo, że pewnych rzeczy robić nie można. Takich rzeczy jak banowanie profilu partii politycznej, która bierze udział w demokratycznym procesie, jest niedozwolone. Jeżeli by się tam pojawiały jakieś fake newsy, jeżeli byśmy w rzeczywistości w jakiś sposób wpływali na to, jaki jest przekaz, kłamstwami, no to wtedy byśmy mogli dyskutować i ewentualnie moglibyśmy powiedzieć przepraszamy. Ale taka sytuacja się nie zdarzyła. My wszystkie informacje, które przekazujemy, zbieraliśmy w źródłach autentycznych, na przykład Ministerstwie Zdrowia. Wszystkie dane dotyczące COVID-a chociażby, bardzo uważamy na to, żeby nikt nam nie zarzucił, że jakkolwiek manipulujemy, zbieramy wszystkie dane w Ministerstwie Zdrowia. Więc i Facebook nigdy tego nie banował, i Facebook nigdy nie miał wątpliwości co do właściwości tych danych. W ogóle tam była sytuacja taka, że my ostatnie jakieś tam ostrzeżenie, że coś tam robimy nie tak, dostaliśmy w listopadzie, a blokada się pojawiła w styczniu. Zresztą później, jako że sukces ma wielu ojców, to do takiego zgłaszania naszej strony przyznawały się coraz to inne grupy, czy to lewicowe, czy prawicowo-pisowskie. Wszyscy tam sobie oklaskiwali to, że udało się załatwić profil Konfederacji. Najlepsze jest to, że to ci sami ludzie, którzy parę tygodni wcześniej podskakiwali na ulicy z Donaldem Tuskiem w imię Wolne Media, to teraz podskakują z radości, że nie ma Konfederacji na Facebooku. Także pozdrawiam ich serdecznie za pomocą tutaj anteny.
Korzystając z okazji, że mam pana na linii jeszcze, troszkę zmieńmy temat. Mamy wydarzenia na Ukrainie, mamy wydarzenia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jakie jest stanowisko Konfederacji, jeżeli chodzi o te wydarzenia? Tak krótko, jeśli mógłbym poprosić, panie pośle, tak na podstawie.
No to krótko powiem, że dzisiaj mamy dosyć dużą zmianę, ponieważ wycofywanie pracowników ambasady jest jednak jakimś sygnałem, że coś się złego dzieje. Tak? To znaczy, są zrywane są stosunki dyplomatyczne, a jak zrywane są stosunki dyplomatyczne, to jesteśmy w bardzo blisko jakiejś akcji jednak zbrojnej. Tak? I tak jak my cały czas stoimy na stanowisku, że raczej nie dojdzie do tego, żeby Putin pozwolił sobie na atak na Ukrainę, taki faktyczny, fizyczny atak, jaki znamy, skonwencjonalny, tak, że tak powiem, niedyplomatyczny, no to tutaj niestety znaki troszkę wskazują inaczej. My powinniśmy oczywiście robić wszystko, żeby do tego nie doszło, natomiast też z drugiej strony nie wyobrażam sobie naszego zaangażowania w konflikt po stronie ukraińskiej przeciwko Rosji. Więc sytuację mamy bardzo trudną. Myślę, że teraz to jest ten moment, kiedy Unia Europejska powinna tutaj bardzo twardo stawiać sytuację w przypadku Putina i w przypadku jego chęci na zajęcie kolejnego terenu. Wiemy doskonale, że Rosja dąży do tego, a jedyna rzecz, która może jakkolwiek Rosję zatrzymać, to jest kwestia chociażby uruchomienia Nord Stream 2.
A moimi Państwa gościem był dzisiaj poseł Artur Dziambor z Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle, no i do usłyszenia.
Dziękuję.
Magazyn Zachodni.
O zniszczeniach w Polsce, jakich dokonali Niemcy, mówi niemiecka historyk w wywiadzie dla Der Spiegel, czyta Piotr Maciejewski.
Uczciwy głos prawdy zza zachodniej granicy. Niemcy nie tylko chcieli ograbić Polskę, ale zniewolić i zabić jej mieszkańców oraz zniszczyć kulturę, mówi w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel niemiecka historyk Ramona Broy. Komisja historyków analizuje politykę finansową nazistowskich Niemiec na zlecenie resortu finansów RFN i publikuje opracowanie na temat grabieży Polski. Autorem jest Ramona Broy z archiwum w Bad Arolsen w północnej Hesji. Znajduje się tam centrum dokumentacji z największym na świecie zbiorem źródeł o ofiarach narodowego socjalizmu. Roszczenia o reparacje towarzyszą stosunkom polsko-niemieckim od dziesięcioleci, podkreśla Broy w rozmowie z tygodnikiem. Już w 1944 roku pierwsza komisja badała szkody wojenne na terenach wyzwolonych od nazistów, ponieważ Polacy zakładali, że Niemcy będą musieli kiedyś zapłacić reparacje. W 1947 roku obliczono łączną sumę, która stanowi podstawę omawianej dziś kwoty. Za tym kryje się oczywiście niewyobrażalne cierpienie. Kiedy tak chłodno mówimy o liczbach i procedurach, zawsze trzeba o tym pamiętać, mówi niemiecka historyk. Broy zauważa, że rejestr zniszczeń wojennych nigdy nie jest kompletny, ale w porównaniu z innymi wojnami dane są wyjątkowo dokładne. Komisja zarejestrowała zniszczone domy, mosty, drogi, a nawet klęski nieurodzaju czy usuwanie zwierząt gospodarskich. Następnie rozesłano ankiety mieszkańcom. Okupacja niemiecka dotknęła prawie każdą polską rodzinę, zauważa Ramona Broy. W Niemczech jest to często pomijane. Polska poniosła największe straty ludzkie i finansowe, przede wszystkim w wyniku niezwykle brutalnej polityki okupacyjnej i Holokaustu. Wielu Polaków miało inne doświadczenia niż ci Niemcy, którym wojna szczególnie kojarzy się z działaniami wojennymi, przypomina historyk. Dużym problemem jest wycena zniszczeń wojennych. Czy bierze się pod uwagę wartość przedwojenną infrastruktury lub firm, czy też koszt powojennej odbudowy zniszczeń? Jaką przyjąć cenę? Polscy komuniści wprowadzili po 1945 roku gospodarkę planową, w której nie było cen rynkowych, zauważa Broy. Jak można wycenić 3 lata przymusowej pracy albo straty ekonomiczne spowodowane śmiercią 25-latka? Pyta historyk. Polska straciła około 15% swojej przedwojennej ludności. Wysokość roszczeń odszkodowawczych zależy również w dużej mierze od tego, jakie kwoty ryczałtowe są stosowane, mówi Broy. Z całą pewnością można stwierdzić, że Polska poniosła po Związku Sowieckim największe straty cywilne, ale zasadniczo kwestie reparacji mogą być rozwiązane jedynie politycznie, a nie poprzez badania historyczne, dodaje niemiecka historyk. Zwraca też uwagę, że w centralnej Polsce z Warszawą Hitler utworzył tak zwane generalne gubernatorstwo, o którym sami naziści mówili, że splądrowali je jak żaden inny kraj w Europie. Wszyscy polscy Żydzi zostali wywłaszczeni. Na terenie GG znajdowały się również obozy zagłady SS w Bełżcu, Treblince i Sobiborze, gdzie ofiary były ograbiane z dobytku, zanim Niemcy i ich pomocnicy je zamordowali. Ale Niemcy rabowali też nieżydowskich Polaków. Drastycznie podnieśli podatki i bezlitośnie je ściągali. I zasypali generalną gubernię bezwartościowymi pieniędzmi, co było równoznaczne z pośrednim wywłaszczeniem. Niemcom udawało się brać łupy, ale często nie udawało im się czerpać z nich korzyści finansowych, uważa ekspertka. Wiele rzeczy zostało zagrabionych i niewykorzystanych. Zaczęło się od niemieckiego ataku we wrześniu 1939 roku. Członkowie Wehrmachtu, SS i służby celnej chodzili od domu do domu i zmuszali ludzi do oddawania swoich rzeczy. Albo włamywali się do lokalnych banków. Kradli biżuterię, wieczne pióra, książeczki kas oszczędnościowych, zegarki, zestawy do paznokci. Wiele z tego zniknęło w prywatnych kieszeniach, ale wiele też przekazano odpowiedniej kasie polowej zgodnie z przeznaczeniem. Przechowywano je w kasie Rzeszy w Berlinie i rejestrowano w tzw. księgach łupów. Urzędnicy skarbowi wiedzieli, że są to rzeczy bez znaczenia dla hitlerowskiego imperium, jak na przykład papiery wartościowe nieistniejącego już państwa polskiego. To był tylko zadrukowany papier. Mimo to zachował się do końca wojny. Czy szkody polskich ofiar były większe niż korzyści niemieckich sprawców? Dopytuje redakcja Szpigla. Tak, odpowiada Broj. Weźmy mieszkania i domy zamordowanych Żydów. Niemieccy okupanci wprowadzili się do najładniejszych mieszkań, ale to, co było mniej godne uwagi, na przykład w małych miasteczkach, pozostało puste. Albo inny przykład. Jaki był pożytek z tego, że Niemcy dostali się do fabryki, która musiała przerwać produkcję, bo robotnicy zostali wymordowani lub wywiezieni? Zdaniem niemieckich historyków wszystko to słusznie nie zmieni polskich roszczeń reparacyjnych. Mimo wszystkich różnic należy mieć świadomość, że w Polsce nie zapomniano o bezwarunkowej woli zniszczenia po stronie niemieckiej. Niemcy nie tylko chcieli ograbić kraj, ale zniewolić i zabić jego mieszkańców oraz zniszczyć ich kulturę, podkreśla w rozmowie z tygodnikiem Der Spiegel Ramona Broj.
Pomimo tego, że Niemcy wypłacają zobowiązania dla ofiar ludobójstwa w Namibii z początku XX wieku, oczekują, że zapomnimy o tym, co działo się na naszych ziemiach w czasie II wojny światowej. Głos niemieckiej historyk to ważny akcent w polsko-niemieckiej debacie historycznej na ten temat. Będziemy się dalej tej debacie przyglądać. To był Magazyn Zachodni, żegnają Państwa Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski, realizujący nasz program. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.